Doktor Grzegorz Kata, psycholog prowadzący badania na temat profilaktyki i działań zapobiegających różnego rodzaju dysfunkcjom i prowadzi również badania też potrzeb młodzieży, stanu ich aktywności i potrzeb psychicznych. Z profesorem Wiesławem Poleszakiem prowadzą Państwo nie tylko badania, ale różnego rodzaju aktywności. My dzisiaj rozmawiamy o profilaktyce uzależnień i wszelkiego rodzaju dysfunkcji. Zatem przejdźmy do tych badań i od badań wychodząc przejdziemy do rozmów o profilaktyce.
Dobrze. Właściwie to takie badania powtarzamy już od wielu lat. One albo są prowadzone w mniejszych środowiskach, czy to danej gminy, czy czasem województwa, czy szkół konkretnych. Natomiast ostatnio też na poziomie i wojewódzkim i rozszerzając te badania na poziom całego kraju w tym samym temacie, czyli w diagnozie zachowań problemowych, czyli właśnie tych zachowań, do których można zaliczyć eksperymentowanie z używkami, to w tym obszarze badań pozostajemy. A trochę już wspomniałem o wynikach i tych najciekawszych elementach, które aktualnie wynikają z badań. No właśnie to jest ta zmiana pewnego trendu, czyli używki utrzymują się na ich spożywanie, częstość spożywania wśród młodzieży utrzymuje się na pewnym poziomie, czy też mówiąc w naszym województwie można nawet powiedzieć spada delikatnie. Natomiast to, co częściej się powtarza i co zyskuje na znaczeniu, to takie trudności o charakterze tym wewnętrznym, internalizacyjnym, których no, nie widać, co nie znaczy właśnie, że na nie nie powinniśmy reagować jako dorośli. Mowa tutaj o przeżywaniu różnych znamion kryzysu psychicznego. Wspomnieliśmy o samotności, wspomnieliśmy o lęku, należy też wspomnieć o smutku, o trudnościach w związku z tym, z tymi przeżywanymi wewnątrz emocjami. To też wiąże się funkcjonowanie poznawcze, koncentracja uwagi, zapamiętywanie, a zatem nauka w szkole. To też jak słabo funkcjonuje poznawczo ze względu na silnie przeżywane emocje, to trudniej się przygotowywać do przedmiotów szkolnych. A nadal aktualne pozostają też poza substancjami psychoaktywnymi cyberzagrożenia. I to rośnie świadomość tego, co wolno i nie wolno, bo świat cyber staje się właściwie już... Trudno już powiedzieć, że jest jakaś granica między tymi, powiedzmy, światem rzeczywistym, a światem cyber, bo korzystamy z tego jako powszechnego już narzędzia. Więc ta świadomość rośnie, ale jednocześnie utrzymuje się stosowanie przemocy za pomocą tego typu środków. Jak chociażby przemocą jest na przykład wysyłanie, czy to przerobionych, czy nieprzerobionych, ale zdjęć bez wiedzy mojego kolegi, publikowanie ich, powiedzmy, jakichś ośmieszających zdjęć na forum klasy. No to są przykłady cyber przemocy. Czyli tak podsumowując, używki, natomiast pewien nowy trend to jest schodzenie z trudnościami w tą sferę, powiedzmy tak trochę bardziej potocznie, sferę samotności i próba poradzenia sobie z tymi trudnościami samemu, ze sobą, przeżywanie kryzysów, których na zewnątrz no, nie widać.
I to kończy się tłamszeniem tych emocji, tych przeżyć? Czy samemu można sobie, będąc takim nastolatkiem, przerobić, w cudzysłowie mówiąc, przepracować?
Młodzież próbuje na przeróżne sposoby. To teraz dzieląc się rozmowami z młodymi ludźmi, czyli to nie są wyniki badań statystycznych, tylko powiedzmy takie przykłady. No część szuka pomocy w internecie. Wstukując nawet w tę wyszukiwarkę czy na Google, jak sobie poradzić, gdy. I tutaj się pojawiają hasła typu samookaleczanie, nastroje smutku, niekontrolowany płacz, czym jest depresja. No i z jednej strony można powiedzieć, no to dobrze, bo gdzieś jest ta pomoc taka no, od ręki w internecie. No, ale z drugiej strony należy zwrócić uwagę, czy informacje tam zamieszczone są odpowiedniej jakości i rzeczywiście pomocne, czy nawet jeśli to jest forum, gdzie spotyka się dwójka cierpiących na samotność, czy borykająca się z silnymi emocjami młodych osób, czy one są w stanie sobie pomóc. Z perspektywy młodych ludzi oni często mówią, że tak, że to jest pomoc, bo ja po tej rozmowie czuję się lepiej. Mi jest po prostu subiektywnie lepiej. No i za tydzień znów z nią porozmawiam przez internet i poczuję się lepiej. Ale życie jednak niemiłosiernie dopomina się tego, żeby młody człowiek był aktywny poza tą sferą swojego pomieszczenia, pokoju czy tego czatu, czyli upomina się o niego szkoła. Upominają się już zostawiając rodziców na różnego rodzaju obowiązki, które w okres dorastania są wpisane. No i patrząc przez pryzmat nas dorosłych czy specjalistów, to radzi sobie ten człowiek, który wypełnia szereg zadań. Nie tylko nawiązuje relacje z drugim człowiekiem, młodym człowiekiem, w której to relacji czuje się dobrze, ale to jest też ten, który obowiązek szkolny realizuje, mówiąc tak już bardzo niepopularnie z perspektywy młodzieżowej, nie? Wywiązuje się z różnych zadań i obowiązków, które są przed nim stawiane. No, a ta taka doraźna pomoc rówieśnicza rzeczywiście poprawia nastrój, ale szeroko patrząc niekoniecznie rozwiązuje źródło problemu.
Nazwijmy rzecz po imieniu, może też sprowadzić na manowce. I to pomoc koleżeńska to jest raz. Pomoc czatu GPT, to znamy już ten przykład, który doradził jednemu człowiekowi, żeby się zabił, bo zostawia za duży ślad węglowy i to się niestety ziściło. Czy pomoc różnych samozwańczych ekspertów, którzy mogą być różnymi szamanami, niespełna rozumu i tak dalej, i tak dalej. Nie brakuje różnego rodzaju coachów, którzy z prawdziwym coachingiem nie mają nic wspólnego. Osób, które trudno zweryfikować, czy mają jakiekolwiek kompetencje.
Tak, to prawda. A nawet przywołana tutaj sztuczna inteligencja, która rzeczywiście wiele informacji potrafi przetworzyć, no popełnia błędy, które się potem przeprogramowuje, prawda, ale to tylko w pewnym stopniu jest kontrolowane. Natomiast no, pewnie, że z perspektywy młodzieży taka pomoc jest wartościowa, poprawia nastrój, wzmacnia na pewien moment, no a potem ten świat się dopomina ich aktywności też w innych sferach. Tak, żeby też nie demonizować wszystkiego, co jest związane z nowoczesną technologią, to są na przykład aplikacje oparte o sztuczną inteligencję, które no, w dzisiejszym świecie i na bazie tego oprogramowania już na wysokim poziomie są w stanie poprowadzić dialog wspierający, który ma znamiona dialogu z psychoterapeutą. I to rzeczywiście może temu służyć, ale w tych aplikacjach świadomie jest wielkimi literami napisane, że nie zastąpi to kontaktu ze specjalistą czy też fachowej diagnozy. Czyli z powodzeniem może być to stosowane jako pomoc wykorzystywana przez jakiegoś specjalistę, jako taka doraźna pomoc pomiędzy, powiedzmy, okresami pomocy. Czyli no znowu, to jest narzędzie, które można wykorzystywać dobrze i źle, ta przywołana tutaj sztuczna inteligencja. A propos braku zaufania, no też taki aspekt cierpienia ma w sobie to, że przyciąga tych, którzy chcą pomóc. Ci, którzy chcą pomóc, nie zawsze kierują się dobrymi pobudkami. Natomiast zapewne poprawiają sobie niejednokrotnie humor i nastrój z tego, że oto pomagają komuś, kto po drugiej stronie tego internetowego kabla się znajduje. I tu może dochodzić do pewnych nadużyć, czyli no, zapewne każdy z nas usłyszał jakieś historie o młodym człowieku, który poznał kogoś przez internet. Ta druga osoba była pomagająca, wspierająca, po czym doszło do spotkań różnego rodzaju nadużyć, czy to finansowych, czy emocjonalnych, czy już nie daj Boże seksualnych. No bo osoba poszukująca pomocy, przeżywająca silne emocje związane z samym sobą i radzeniem sobie z trudnościami, jest osobą, która raz, że jest wrażliwa, dwa, gdy ktoś oferuje dobrze ubraną w słowa ofertę pomocy, no to można wtedy podążyć za taką ofertą, chcąc pomóc samemu sobie. Jest się wtedy bardziej podatnym. W silnych emocjach trudniej nam dokonywać racjonalnej oceny.
Jeżeli mówimy o profilaktyce, to można wyciągnąć takie wnioski. Nie chowaj tych problemów w sobie, nie tłam się ich, tylko wyjdź do drugiego człowieka.
To jest bardzo dobry wniosek. Ale jako młody człowiek, jeśli teraz ktoś nas słucha o późnej porze, no to zadałbym sobie pytanie, no dobrze mówią ten psycholog z tą panią, tylko jak nie? Mhm. No, no gdzie? No tak, tacy mądrzy się zebrali. Natomiast wniosek jest bardzo dobry, bo z badań z profesorem Polaszakiem, no tam jest taki pocieszający jeden aspekt, o którym nie wspomniałem, a myślę, że bardzo warto, bo często sobie zadajemy jako specjaliści czy nauczyciele, rodzice, no to co my mamy robić, żeby zapobiec? I nam się wydaje, że no przecież ja nauczyciel albo ja rodzic, no to co ja mogę? No niewiele pewnie. To jak wchodzi sprawa używek, czy samotności, czy cierpienia, to przydałby się psycholog. A tymczasem porównywaliśmy tam też młodzież, która nie jest w fazie kryzysu, nie sięga po używki, nie ma tych znamion cierpienia. Porównaliśmy ją z tą drugą skrajną, której cierpienie towarzyszy. I to, co bardzo znacząco różni te dwie grupy, to jest, uwaga, jakość relacji z rodzicami, nauczycielami i rówieśnikami. I to jest bardzo pocieszające, że w tych badaniach też udało się udowodnić coś, co każdy z nas to najprostsze rozwiązanie ma gdzieś tam koło siebie, ale bardzo trudno je znaleźć, prawda? Natomiast to jest pocieszające, bo tu się okazuje, że bardziej odporni, a w profilaktyce właśnie o to chodzi, żeby budować tę zasobność, są na przykład młodzi ludzie, którzy z rodzicami nie tylko rozmawiają o ocenach, jak było w szkole, czy kieszonkowe się skończyło, czy nie, czy zrobiłeś pranie, jak kazałem, i tym podobne, ale którzy mają doświadczenia relacji. No, tak nam ciężko to zrobić, ale takie proste. A tu chodzi na przykład o to, że przykładowo wyjdziemy na rower. Pogadamy o tym, jaki ten świat jest. Pogadamy o przysłowiowej pogodzie. Porozmawiamy o tej wycieczce rowerowej. Zaplanujemy wspólnie wakacje. Porozmawiamy o grach, które może ciebie interesują, może mnie, może o książkach, które czytamy, o serialach, które są dookoła nas, o tym, co dzieje się w internecie, moim, twoim, na tych portalach. Czyli to jest relacja, którą z jednej strony przecież to takie proste, a z drugiej strony tak trudno nam budować. I to samo dotyczy nauczycieli, bo tutaj wielu nauczycieli, szczególnie w okresie pandemii, uczestniczyło i w konferencjach i zadawało sobie pytanie, no to co ja mogę? A część nauczycieli robiła taką prostą rzecz, że w czasie lekcji online zadawała na początek proste pytanie, to jak się dzisiaj czujecie? Jak się macie? No słuchajcie, to już jest któryś tam dzień pandemii, mi to zaczyna to doskwierać, a u was? I ta przestrzeń na wymianę emocjonalną powodowała, że młody człowiek potem gdzieś tam zaznacza w tych ankietach badawczych, że tak, to jest właśnie nauczyciel, który rozmawia z nami o tym, co przeżywamy. No to jest ten wspierający. On mnie zna nie tylko od strony, jaką mam ocenę, ale też od strony moich przeżyć. No i teraz to trzecie źródło wsparcia to są rówieśnicy. I tutaj znowu nie chodzi o to, czy on jest po prostu obecny na liście znajomych, czy w książce telefonicznej, na telefonie, ale to są takie rzeczy, jak on jest obecny w takim sensie, że ja mogę z nim pogadać o tym, co dla mnie trudne, co dla mnie jest sukcesem. On mi pożyczy i książki, ale kiedy ja potrzebuję jakiegoś wsparcia, to pożyczenie to będzie też pożyczeniem czasu, wspólnym świętowaniem urodzin, różnego rodzaju wyjścia. To jest ta obecność rówieśników, bycie ze sobą, w tym, co każdy z nas przeżywa. I te trzy źródła okazały się, naukowo patrząc, to mówimy, to są takie zmienne, które silnie różnicują te dwie grupy. To są pozytywne rzeczy. Czyli no tutaj na pytanie, wracając do tego pytania, to co ja jako młody człowiek, komu ja mam powiedzieć? No to rzeczywiście jest duży problem, jeśli moi rodzice nie rozmawiają ze mną o moich przeżyciach. No nie mamy tych wspólnych momentów, tych luźnych momentów. To przecież nie pójdę i nie powiem, mamo, tato, mi jest źle, bo wymagałoby to wręcz czasem szaleńczej odwagi, tym bardziej do nauczyciela. A do rówieśników to zależy, czy rówieśnicy do tej pory rozmawiali o takich sytuacjach, trudnościach. Często w szkole, prowadząc zajęcia profilaktyczne, młodzi ludzie mówili do mnie, że no o trudnościach to się dosyć ciężko rozmawia, bo jak wyjdziesz z takim tematem, to trzeba się liczyć z tym, że ktoś się zacznie z ciebie śmiać, że będziesz odrzucony. No bo co, wyjdziesz, że jesteś słaby, że sobie nie radzisz, że to, co oni spotykają, to jest trochę innego rodzaju wsparcie, że jest ci trudno, to chodź, wyjdziesz z nami dzisiaj wieczorem i poprawimy sobie nastrój, więc Bycie samotnym i poszukiwanie wsparcia i bycie w tym okresie młodzieńczym, no to ta frustracja, no to do kogo ja jak się mam odezwać, może być rzeczywiście taka i uzasadniona i to może być bardzo trudne.
No właśnie, ale trzeba jeszcze na początek nazwać to, że jest mi źle. Takie dziecko, które na przykład nie rozmawia z rodzicami, nie rozmawia z równolatkami i rówieśnikami, może w ogóle nie umieć tego nazwać, nie do końca wiedzieć, co czuje. Czy czuje się źle, czy czuje się dobrze? Na pytanie, jak się czujesz, może powiedzieć po prostu, nie wiem, dobrze. Albo okej.
Tak.
Jest okej.
No tak, prawda? Jest okej, ale jakby patrząc na ciebie i na to, jak wygląda twoje życie, to nie jest okej, prawda? To takie dwie...
No właśnie, ale czy młodzi ludzie z pana doświadczenia, pracuje pan z takimi młodymi ludźmi, łatwo są w stanie określić, gdzie oni są, zobaczyć siebie, ocenić tą swoją sytuację, swoje życie? Czy jak już mają wsparcie z zewnątrz, to wtedy... No to
jak mają wsparcie z zewnątrz, to zdecydowanie łatwiej. Tak zawiesiłem się na pytaniu, czy to im łatwo, czy trudno. Raczej trudno, szukając już, wybierając między tymi dwiema opcjami. Znaczy, człowiek, który zaczyna szukać wsparcia, doświadcza już cierpienia, które przestało być kontrolowalne. Czyli zgłaszam się dlatego, że zaczynam nagle płakać, już tego nie rozumiem. Rodzice też to widzą. To się już nie da tak ukryć. Zaczynam sięgać po używki i ktoś mnie do tej pomocy, czy to instytucjonalnej, czy innej, ale wręcz na siłę wysyła, bo takie jest wskazanie. Czyli jakby ranga tych trudności i zachowań problemowych zaczyna być tak duża, że zaczyna reagować otoczenie. Natomiast w momencie, kiedy nie mamy jeszcze tego poziomu trudności, no to rzeczywiście trudno będzie sobie to nazwać, czy tak mają inni, czy tylko ja tak mam. Pewnie tylko ja tak mam, pewnie w związku z tym jestem nienormalny, bo reaguję nie taką śmiałością albo nie taką energią, jakbym chciał, a chciałbym mieć tak fajnie, tak to życie ułożone, tak jak widzę u kolegów. Paradoks polega na tym, że ci koledzy mogą prezentować tą dobrą stronę monety na zewnątrz, a w środku też pewnie przeżywają różnego rodzaju dylematy. Czy w tym okresie też dorastania takie zadawanie sobie pytań, czy to jest normalne, czy nie, jest czymś typowym. Tylko że jeśli ja o tym nie wiem, to może to być przyczynkiem cierpienia. To bardzo fajnie widać na spotkaniach grupowych młodzieży, gdy już złapię poczucie bezpieczeństwa, że rzeczywiście można między sobą rozmawiać i o trudnych sprawach. I ktoś zaczyna rozmawiać nawet z naszej dorosłej perspektywy o czymś prostym. Na przykład o lęku przed sprawdzianem. I się okazuje, że nie o lęku, który paraliżuje, tylko o takim typowym niepokoju i strachu związanym z tym, co będzie. Nagle się okazuje, że jeden, drugi, trzeci rówieśnik też tak ma. Jakie to jest wspaniałe przeżycie na grupie, jak się okazuje, że oni mają podobnie, że te przeżycia są normalne, bo okazuje się, że większość tak ma. I to jest taki punkt wyjścia wtedy do tego, żeby się też poczuć lepiej, bo znaczy, że pewne rzeczy u nas ludzi są typowe, a nie są problemami. Natomiast jeśli przy braku wsparcia, przy braku takich grup, przy braku rozmów, problem urasta do wysokiej rangi, to najczęściej dowiaduje się o tym otoczenie i ono gdzieś tam zaczyna reagować. Albo młody człowiek sam sobie przestaje radzić sam ze sobą i wskazuje wprost czasem, że czy to nauczyciela, czy rodzica, czy innego rówieśnika pyta, gdzie ja mogę, z kim ja mogę porozmawiać, co zrobić.
Gdzie odnaleźć takie grupy? Bo oczywiście możemy pójść do harcerstwa, możemy pójść, gdzie? Gdzie są? Do grupy wolontariackiej chociażby. Państwo prowadzą jakieś grupy profilaktyczne, grupy wsparcia dla młodzieży.
Próbujesz teraz wczuć w młodego człowieka. Gdzie pójść? Gdzie ja bym poszedł?
Żeby to nie był obciach z jednej strony żeby było fajnie.
Do internetu bym poszedł. Sami sobie przyczymy w ten sposób, ale najwygodniej, prawda, w tym internecie, bo nie ma tego obciachu. Jeśli jest, to mogę się jakbyś tam wycofać, powiedzmy. Natomiast jeśli szukam intencjonalnie i zależy mi na spotkaniu, na grupach, ale też chcę porozmawiać o sobie, to już się tutaj zaczyna ten, powiedzmy, kaliber problemu rosnąć. Gdzie? oficjalnie nie ma czegoś takiego jak instytucja grup wsparcia i to właśnie tu, ale często są obok nas w poradniach. Czyli każda szkoła ma swój rejon, w tym rejonie jest poradnia i wydaje mi się, że wielokrotnie nawet nie wiemy, że tam jest jakaś grupa dla młodzieży. Nie dla, powiedzmy, zaburzonej, chorej, czyli że będzie obciach, jak tam pójdę, tylko po prostu jest to grupa, gdzie można porozmawiać. To jest grupa no tu i teraz do tego, z czym przychodzisz i jaki jesteś, a nie grupa dla tych, którzy mają jakieś dużego rodzaju, czy z perspektywy młodzieży jakieś właśnie problemy wykluczające mnie. Znowu intencjonalnie, no, część z tych ofert dla młodzieży, no harcerstwo jest dobrym przykładem, zajmuje się też rozwojem osobistym, no wolontariat. Trudno nie zajmować się sobą w wolontariacie, bo jeśli pomagam drugiej osobie, to wymaga tego, że się konfrontuje też sam ze sobą.
Tak, jestem w kontakcie z tym drugim człowiekiem. Tak. On może dać jakiś feedback, powiedzieć, słuchaj, tu masz na przykład jakieś nacięcia, albo widzę, że płakałeś. Mhm. I nie da się tego ukryć.
W harcerstwie liczy się grupa, pracujemy grupą. Mamy starszego rówieśnika, który jest naszym drużynowym, tak?
Tak.
No ale też na bazie trochę relacji rówieśniczych, no też nawzajem siebie obserwujemy, czyli to są takie miejsca. Natomiast ideałem byłoby, gdyby klasa szkolna była tym miejscem. I wcale to nie jest właśnie jakiś taki ideał odbiegający daleko od nas, czyli on jest gdzieś tam no, w zasięgu i tutaj wiem o tym i jestem przekonany, że wielu nauczycieli wiedząc o tym inwestuje w zajęcia integracyjne, w godziny wychowawcze poświęcone komunikacji, relacjom i to są właśnie te inwestycje, które biedni nauczyciele nie widzą pewnie często tego efektu, że on taki tu i teraz no, nie występuje, ale ta ich praca. Jeśli oni inwestują w relacje rówieśnicze, to nawet nie wiemy, zapewne często my dorośli, że tam młodzi ludzie mają dzięki temu, że siebie poznali na tych wychowawczych zajęciach, okazję też do porozmawiania o tym, co dla nich trudne.
Wrócimy do rozmowy o profilaktyce i uzależnień i różnych dysfunkcyjnych zachowań wśród dzieci i młodzieży po przerwie. Psycholog dr Grzegorz Kata, Monika Hemperek. Do usłyszenia w kolejnej godzinie programu Licencja na życie.